Gdy anioł przemówił do niewiast, one pośpiesznie oddaliły się od grobu z bojaźnią i wielką radością. Biegły oznajmić to jego uczniom. A oto Jezus stanął przed nimi i rzekł: witajcie. One zbliżyły się do Niego, objęły Go za nogi i oddały Mu pokłon. A Jezus rzekł do nich: nie bójcie się. Idźcie i oznajmijcie moim braciom, niech idą do Galilei, tam mnie zobaczą. Gdy one były w drodze, niektórzy ze straży przyszli do miasta i powiadomili arcykapłanów o wszystkim, co zaszło. Ci zebrali się ze starszymi, a po naradzie dali żołnierzom dużo pieniędzy i rzekli: rozpowiadajcie tak. Jego uczniowie przyszli w nocy i wykradli go, gdy spaliśmy. A gdyby to doszło do uszu namiestnika, my z nim pomówimy i wybawimy was z kłopotu. Oni wzięli pieniądze i uczynili, jak ich pouczono. I tak rozniosła się ta pogłoska między Żydami i trwa aż do dnia dzisiejszego. Oto słowo Pańskie. W zakończeniu Ewangelii świętego Mateusza słyszymy o dwóch Mariach, które były przy grobie Jezusa i spotkały tam anioła mówiącego do nich, że Jezus żyje. Znowu świadkami zmartwychwstania są kobiety. Gdy wracają, spotykają Jezusa, jak to słyszymy w dzisiejszej Ewangelii. I znowu słyszą od Niego słowa powitania i umocnienia. Jak wówczas, gdy spotykały Go na swoich drogach życia: nie bójcie się. Idźcie i głoście moim braciom. Niech idą do Galilei. To przełomowe słowa w ich życiu. Kiedy słyszą od Jezusa: nie bójcie się. Jezus zmartwychwstały, gdy się Go spotyka, oddala lęk. Kogo się bały? Przede wszystkim uczniowie Jezusa bali się ludzi, bo widzieli, co zrobili z ich mistrzem. Podobne słowa: nie bójcie się, stały się formułą powołania proroków. W pierwszym rozdziale Księgi Jeremiasza, gdy Jeremiasz opowiada, jak stał się prorokiem, będąc jeszcze bardzo młodym, nie mając żadnych atutów do tego, żeby przemawiać do przywódców, do arcykapłanów i kapłanów, do ludu. Bóg mówi do niego: nie bój się. A potem jeszcze raz powtarza: nie bój się ich, bo wtedy dam ci poznać, co to znaczy strach. Nie bać się ich. To słyszy każdy z proroków w taki czy inny sposób, kiedy ma stać się posłańcem Boga. I te dwie kobiety Ewangelii słyszą od Jezusa to samo sformułowanie. Są powoływane na posłańców, na proroków zmartwychwstania Chrystusa. I to do uczniów mężczyzn. Powiedzcie moim braciom, niech idą do Galilei, tam mnie zobaczą. A przy grobie Jezusa widzą kobiety. To pierwsza scena tej Ewangelii. Zmartwychwstały Chrystus, gdy się Go spotyka, żywego, nie martwego, nie w grobie, tylko w drodze, po której się idzie, oddala lęk. Ci sami ludzie, którzy drżeli ze strachu jeszcze krótko przedtem, przed innymi, przestają się bać i zaczyna się nowa historia. pierwszym czytaniu słyszeliśmy fragment mowy Piotra z dnia Pięćdziesiątnicy. To ten sam, mocny przecież mężczyzna, rybak z nad jeziora, który nie raz w swojej pracy doświadczał zagrożenia życia, ale ze strachu, z lęku, którego nie mógł opanować, trzy razy wyparł się Jezusa. Nie chciał go znać przed służącą. To scena największego dramatu jego życia i płaczu. Ale gdy spotka Jezusa zmartwychwstałego, ten sam Piotr w podobnych okolicznościach, bo jeszcze nie stracili władzy ci, którzy skazali Jezusa. Nic się w świecie zewnątrz nie zmieniło, ale ci ludzie się zmieniają. Gdy spotykają Jezusa, przestają się bać. Tak jak prorocy, którzy jak każdy boją się wielu rzeczy, ale nie mogą się bać, gdy Bóg ich posyła i mówi, co mają głosić. Bóg ich zawsze zapewnia, jestem z wami. Lęk, który paraliżuje. Lęk bycia uczniem Chrystusa. Ten lęk nie przeminął. On dalej trwa. Jeśli Chrystus nam tego lęku nie usunie, to uciekamy od Niego i od własnego życia. Dajemy się wciskać w role, które nie są nasze. Zaczynamy żyć tak, jak ktoś od nas oczekuje. Ktoś, kto nie jest uczniem Chrystusa. Wstyd i lęk, że jest się uczniem Chrystusa, wcale nie przeminą. On jest stałą wielkością w życiu uczniów. W każdym czasie i w każdej epoce. Bo nigdzie i nigdy nie braknie Jezusowi wrogów i Bogu wrogów. Stąd często droga życiowa proroków nie była usłana różami. Nie wygraliby żadnych wyborów, gdyby zrobiono sondaż na ich temat. To byli ludzie często bardzo samotni pośród ludzi, ale nie osamotnieni od Boga. I z czasem nabierali znaczenia dla życia innych. Nieraz nawet po śmierci odkrywano ich wielkość i czytano ich słowa i nareszcie słuchano proroków. Podobnie jest z uczniami Jezusa. Nie mogą się dać przestraszyć, że doraźnie są odrzucani, lekceważeni, spychani na margines, wypychani do prywatnej sfery, tak jak uczniowie wówczas. Druga scena tej Ewangelii jest kontrastem do sceny z niewiastami i do ich spotkania z Jezusem. Strażnicy, żołnierze pilnujący grobu przychodzą do miasta przestraszeni. Oni się też boją. I z tego lęku opowiadają starszym arcykapłanom, czyli mającym władzę w Izraelu. To ci sami ludzie, którzy skazali Jezusa. I oni się boją, bo agresja, nienawiść ma do czynienia z lękiem. Czyj lęk jest zabójczy, a czyj zbawczy? Niewiasty się boją i za chwilę będą głosić, nie zważając na to, co im osobiście może grozić, bo wiedzą, że ich życie nie jest w rękach ludzi, chociaż im się tak wydaje. Nie mają żadnej władzy, która by mogła pozbawić ich życia na zawsze. Nad nimi ma władzę tylko ten, którego spotkały po zmartwychwstaniu. Tak jak to było w życiu wierzących proroków, w życiu wielu posłańców, w całej historii objawionej w świętych pismach. a ci, którzy się boją w Jerozolimie wówczas, możni i potężni, mający wszelkie środki, arcykapłani i starsi. Mówcie, jego uczniowie przyszli w nocy i go wykradli. Zaczyna się kłamstwo. Ktoś, kto kłamie, boi się bardziej niż ten, którego kłamuje, bo gdyby się nie bał, nie musiałby kłamać i wywijać się prawdzie. Muszą wiele zapłacić, jak czytamy w Ewangelii, żeby to kłamstwo istniało. Za kłamstwo trzeba wiele płacić. Kłamstwo kosztuje. Najpierw wiele pieniędzy i zabiegów, a w końcu kosztuje przeżarte sumienie i przeżartą duszę. W końcu ten, kto zakłamuje wszystko, zakłamie siebie na śmierć, bo się przestanie w końcu orientować, co jest rzeczywistością, a co stworzonym przez niego światem, którego nie ma. I tak zakłamano Jezusa wówczas, jak mówi Ewangelia, aż do dnia dzisiejszego, aż do dnia, kiedy ten tekst pisano. Ale ten dzień trwa. Zakłamuje się Jezusa, mówiąc, że jest martwy, a to wszystko jest mitem i wymysłem uczniów Jezusa, wówczas i dziś. Ale co zrobić z doświadczaniem ludzi, którzy nie mają żadnych atutów, żeby przebijać się przez ten świat, a jednak się przebijają? Co zrobić z ludźmi, których się nie da przepłacić i kupić, aby kłamali razem, którzy opierają się złu do tego stopnia, że nie oddadzą nigdy złem za zło? Ludzie, którzy stawiają taki opór, a ten opór nie musi być głośny, bywa najczęściej cichy, ale potężny. Ludzi, których można ranić, deptać i pomiatać, a oni trwają. Trwają w świadectwie Boga, który chce dobra każdego. Uczniowie Jezusa muszą zważać na to, żeby się nie dać porwać nienawiści, zarazić wirusem kłamstwa. Kto kłamie, nie służy Bogu, nawet gdyby to robił w najświętszych intencjach. Bóg nie potrzebuje kłamstwa, bo On nie jest ojcem kłamstwa. Ojcem kłamstwa są Jego wrogowie i ich apostołowie. I ktoś, kto zakłamuje wszystko, w końcu zniszczy siebie i tych, którzy mu uwierzą. Lęk jest źródłem kłamstwa i agresji. Również uczniowie Jezusa muszą cały czas zważać na to, żeby się nie dać porwać tym wzorcom, nie zacząć walczyć podobnymi orężami, bo wtedy naprawdę mogą się zacząć bać, bo za nimi nie będzie stać Bóg w ich akcji. Nie brać pieniędzy, nie brać niczego, co mogłoby oznaczać zdradę Jezusa, to znaczy porzucenie misji głoszenia, że On żyje i że każdego chce znowu ożywić. Uczniowie Jezusa nie mają wrogów w tym znaczeniu, jakoby musieli brać odwet. Ich odwetem, tak jak o tym czytamy między innymi w psalmie 149, odwetem ludzi Boga jest Słowo Boga w ich ustach. Słowo, które zmienia świat. Bo to nie są słowa propagandy, ideologii, mitów. To nie oni te słowa wymyślają. Oni dostają Słowo dla każdego, kto potrzebuje zbawienia. I są tylko i aż posłańcami. Tym się spełniają i są zbawiani sami, gdy zgodzą się Jezusowi, tak jak te kobiety, Marię, Ewangelii, jak Piotr i inni po pięćdziesiątnicy, gdy zgodzą się Jezusowi być posyłanymi do ludzi i nie bać się ich i wytrzymać każde uderzenie i nie oddać tym samym. Ten szok zbawia świat. Takich ludzi trzeba światu zawsze i nigdy ich nie braknie, bo Jezus żyje.